Południe Wnet.
Tak zaśpiewał zespół Beastie Boys, a sabotaż z prostego powodu, kiedy obserwuje się to, co mówią politycy, żeby uwiarygodnić swoją narrację, a co potem powtarzają media przychylne tej lub innej stronie sporu politycznego, to się okazuje, że ich działania są przeciwskuteczne i zamiast pomóc jednym albo drugim, to tylko powodują jeszcze większe straty wizerunkowe. Chociażby warto przy okazji zobaczyć, co działo się przy okazji napaści na redaktor Magdalenę Ogórek i jak media publiczne nie tylko zamierzały, ale rozwiązały kwestię medialnego tłumaczenia się, czy medialnego opisywania tego sporu. Jak teraz przyszło się tłumaczyć z publikacji wizerunków być może niepotrzebnych osób, które demonstrowały i zachowały się agresywnie w sobotę przed siedzibą TVP Info. My chyba mamy połączenie z Ryszardem Czarneckim. Halo, halo.
Witam, panie doktorze. Od dłuższego czasu państwo macie. Słuchałem z zainteresowaniem, co pan mówił. Witam.
Tak jest. Piosenka Sabotaż, bo wydawało się, że z sytuacji, która była czysta i klarowna, okazało się, że teraz znacznie mniej jest klarowna niż była jeszcze dwa dni temu. Dwa dni temu wszyscy potępiali to, co się działo, co się stało w sobotę wieczorem na Placu Powstańców w Warszawie. Po ostatnim wydaniu wiadomości już takiej zgody wśród publicystów i dziennikarzy nie ma. Pan poseł zapowiedział, że będzie chciał tą sprawę poruszyć na forum Parlamentu Europejskiego.
Tak, to prawda, natomiast oczywiście słuszna jest pana konstatacja, że ta wajcha medialna po stronie opozycji poszła w inną stronę, że już nie ma powszechnego potępiania w czambu słusznego tego, co się stało, tylko że już okazuje się, że ci, którzy podjęli próbę linczu na polskiej dziennikarce, no w zasadzie zrobili dobrze. No i z jednej strony mamy takie spisy polityków krajowych, jak pani poseł była wiceminister finansów, pani Leszczyna z PO. Mamy też spisy dziennikarzy, którzy łamią solidarność dziennikarską. Myślę tutaj chociażby o pani Ewie Siedleckiej, do niedawna Gazeta Wyborcza, obecnie Polityka. Innych takich nestorach, matuzalemach polityki, jak pan Waldemar Kuczyński, który przeprasza, że ośmielił się potępić. No i wreszcie mamy Donalda Tuska, który już szczuje z Brukseli, po raz kolejny ludzi z Brukseli. W zasadzie swoim wpisem o tym zrealizowanym prawdopodobnym kłamstwie państwa, wręcz rozgrzesza tych, którzy próbę linczu podjęli, usprawiedliwia, a nawet uważam, że zachęca i w ten sposób Donald Tusk bierze jednak, co nie powiedzieć, moralną odpowiedzialność za to, co się może stać, bo takie opozycyjne zastępy, nie chcę użyć słowa hordy, ludzi, którzy chcą dopuścić się kolejnych ekscesów i napaść na kogoś, jeżeli coś się znowu stanie, to w tym będzie Donald Tusk będzie odpowiedzialny. Wracając do Europarlamentu, tak, do tej pory nasi koledzy z Europy Zachodniej, Europy Północnej, Europy Południowej, oni żyli takimi informacjami o tym, jak okropna jest ta telewizja państwowa w Polsce, telewizja publiczna, telewizja polska. No myślę, że powinni się dowiedzieć również tej drugiej strony medalu, prawdziwej, tego orła, nie tej reszki, mianowicie, że są ataki, i to nie jest pierwszy, na dziennikarzy telewizji publicznej i w ramach wolności mediów, o której tyle się mówi, także w kontekście Polski, Brukseli i Strasburgu, powinni tej telewizji publicznej jej dziennikarze bronić.
Jest szansa, żeby doszło do wysłuchania czy jakiejś formy debaty, czy to w komisji odpowiedniej, czy na sali plenarnej Parlamentu Europejskiego?
A myślę, że public hearing, czyli publiczne wysłuchanie, jest tą formułą optymalną. Przygotowanie tego solidne, mówcy z Polski, myślę, że to może być pewną siłę rażenia i przede wszystkim poinformowanie opinii publicznej, opinii politycznej, dyplomatów na Zachodzie, jak to naprawdę jest w naszym kraju.
Czy już wniosek przez pana posła został złożony o takie publiczne wysłuchanie?
Nie, to jest kwestia naszej grupy politycznej, europejskich konserwatystów i reformatorów i zamierzam w tym tygodniu tą sprawę zainicjować, a w sensie formalnym, no nie w sensie uruchomienia politycznego, bo to już nastąpiło, ale w sensie formalnym są pewne procedury i będziemy w tym kierunku szli.
To jeszcze wrócę do tego tweeta Donalda Tuska, bo tutaj chyba nikt rozsądny nie miał wątpliwości, że była to wypowiedź głęboko nie na miejscu i niestosowna. Pytanie, czy polski rząd cokolwiek może zrobić z ciągle jeszcze urzędującym przewodniczącym Rady Europejskiej, który coraz bardziej porzuca swoją funkcję arbitra i mediatora, coraz bardziej wciela się w polityka krajowego polskiego, który bardzo mocno podgrzewa spór wewnętrzny.
No, przede wszystkim jest niewiarygodny Donald Tusk, bo obiecywał, że będzie neutralny. Neutralność to dla niego, zdaje się, słowo ze słownika wyrazów obcych. Nie zna tego pojęcia. Jest oczywiście już od wielu miesięcy, myślę, że nawet można powiedzieć od 3 lat, z okładem aktywnym graczem na scenie politycznej w Polsce, który gdy tylko zwietrzy możliwość jakiegoś kryzysu, jakiegoś zamieszania, to natychmiast się uaktywnia, to czyni teraz po raz kolejny. No robi to ćwierkając, ale wie pan, ja bym powiedział tak, no, ten tweet jest skandaliczny, ale parę dni temu on zrobił tweet jeszcze bardziej skandaliczny, tylko dotyczący polityki międzynarodowej. No on tweetnął, ćwierknął do pani premiery Królewskiej Mości, do pani Theresy May, że koniec, basta, nie będzie więcej negocjacji. Uprawianie polityki twitterowej, uprawianie dyplomacji via Twitter, no muszę powiedzieć, że jest to formuła skuteczna i naprawdę, no oczywiście możemy się oburzać, jeśli się oburzamy, że on de facto atakuje własny kraj, demokratycznie wybrany rząd nie PiS-u, tylko rząd Rzeczpospolitej Polskiej, wybrany rząd RP, ale w wymiarze europejskim to, co robi, też jest zupełnie niebywałe, no bo on w ten sposób staje się akuszerem twardego Brexitu, a konsekwencje tego dla Kowalskich, Millerów w Niemczech, czy McFarlandów w Irlandii, czy Messie Dupont we Francji, będą olbrzymie. Twardy Brexit, no to jest oczywiście chaos i straty ekonomiczne i dla UE27, a więc także dla Polski i dla Wielkiej Brytanii. No, Donald Tusk prąc do tego i tak twitując jest też za to, może być za to odpowiedzialny. Ja tu pokazuję kontekst międzynarodowy, ale oczywiście pan ma rację, że jego tweet ten w kontekście tego linczu na pani redaktor Górek jest godny najwyższego potępienia, bo nie jest to jakiś znerwicowany zwolennik totalnej opozycji, tylko jest to człowiek, który piastuje jedną z ważniejszych funkcji Unii Europejskiej.
Jeżeli nie jedną z dwóch najbardziej formalnie oczywiście istotnych. Panie pośle, idzie wiosna, więc tych ćwierknięć i zaćwierkań będzie pewnie coraz więcej aż do ostatniej niedzieli maja, kiedy odbędą się wybory do Europarlamentu. To rzeczywiście, skoro słowo padło, to może trochę o tej nowej partii Roberta Biedronia, nowym bycie politycznym. Dla was jakkolwiek to jest zagrożenie i takie czysto polityczne, ale także zagrożenie dla samej substancji państwa polskiego. Czy to jest pana zdaniem?
Proszę pana, uważam, że jest to przede wszystkim zagrożenie dla Platformy, dla formacji lewicowych, typu tam Razem, SLD, Nowoczesna, nie dla Prawa i Sprawiedliwości. Dla państwa polskiego mogłoby być, gdyby przybrało realny kształt i miało sukces w wyborach parlamentarnych, a natomiast ja mam wrażenie, przepraszam, proszę wybaczyć, jestem w polityce nie krótko, a powiedziałbym nawet, że dość długo. Mam takie wrażenie, że ta partia jest takim swoistym wehikułem, który ma dowieść pana Roberta Biedronia do Europarlamentu i stamtąd będzie chciał robić politykę w kraju, co powiedziałbym jest niełatwe. Można uczestniczyć w polityce krajowej, ale trudno być liderem na emigracji. No ale życie pokaże, mam wrażenie, że ta formacja dzisiaj jest dużym bólem głowy, naprawdę, dla PO, dla Grzegorza Schetyny, dla formacji na lewo centrum, no ale to nie jest mój ból głowy i nie jest to ból głowy słuchaczy Radia Wnet.
Zapewne w większości nie, ale z racji tego, że nadajemy na 8, 7 i 8 FM w Warszawie i 95,2 w Krakowie, więc nie możemy na pewno za wszystkich radiosłuchaczy ręczyć, jakie mają poglądy, i dobrze, bo każdy ma prawo do swoich własnych ocen rzeczywistości, także tej politycznej. Na pewno cieszą się liberałowie europejscy, bo to jest dla nich szansa, że ktokolwiek z polskich europarlamentarzystów do nich dołączy. Już taką radość wyraził Guy Verhofstadt.
Znaczy nie, no, dwie korekty. Po pierwsze, ja mówiłem o poglądach politycznych słuchaczy Radia Wnet, tylko o tym, że są ludzie poważni, obojętnie od poglądów politycznych. A po drugie, o tyle tutaj nie ma pan racji, że na przykład posłowie, europosłowie ewentualni, myślę, że nie będzie ich wielu, czy wiadomo ktokolwiek, ale Nowoczesnej, gdyby się znaleźli na listach Platformy, to i tak by dołączyli do ALDE. Natomiast to oczywiście jest, to już tak koryguje w sensie takim merytorycznym, chociaż nie ma to większego znaczenia. Myślę, że Ruch Biedronia może liczyć na, nie wiem, 4 europosłów, góra, może 5 w porywach, a może tylko 3, to życie pokaże. Natomiast to tutaj tak naprawdę pokazuje, że opozycja jest podzielona, skłócona, że jednoczy się bez podział, że kolejne inicjatywy poczkują, i no, tak pokazuje też pewną słabość tej bardzo podzielonej opozycji na tym tle. Zjednoczona prawica, nawet jeżeli popełnia błędy, to jest rare humanum est, no jednak na tym tle prezentuje się formacja rządząca bardzo dobrze.
Już o koalicję europejską pytać nie będę, bo to wiosna zupełnie innej świeżości politycznej, ale zapytam...
To raczej jesień, wie pan, taka późna jesień polityczna.
Ze spraw istotnych, naprawdę istotnych, kwestia Brexitu. Kilka dni temu na antenie radiowej Jedynki mówił pan, że jest szansa, aby termin opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej może się przesunąć o 9 miesięcy do 1 stycznia 2020 roku. Dalej jest taka szansa w tym dynamicznym procesie brexitowym?
Proszę pana, jeżeli zakładamy, że politycy po obu stronach kanału La Manche, czyli kanału angielskiego, jakby to powiedzieli Brytyjczycy, mają instynkt samozachowawczy, które na przykład zwierzęta mają, jeżeli politycy też go mają, no to oczywiście nie dojdzie do Brexitu na zasadzie woli Amerykanki, nie dojdzie do twardego Brexitu, do ostrego rozwodu, tylko dojdzie do Brexitu, który będzie przygotowany, że będzie to rozwód na jakichś warunkach ekonomicznie sprawialnych dla obu umawiających się stron, że to będzie rozwód, który nie będzie miał negatywnych konsekwencji w życiu codziennym milionów obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. No, bo pójście na żywioł to oznacza bardzo ważne konsekwencje, nie tylko polityczne, ale takie życiowe dla bardzo wielu ludzi, którzy na przykład mieszkają w Wielkiej Brytanii, a są Polakami, Hiszpanami, Portugalczykami, Włochami, Czechami, Litwinami, czy też ludzi, którzy na przykład wracają po latach pracy w Wielkiej Brytanii do Polski na emeryturę, i okazuje się, że mają problem z tą emeryturą, bo trzeba dopiero przeprowadzić drogę biurokratyczną, żeby ją otrzymać, a to jest automat. Więc, jeżeli tutaj nie dojdzie do porozumienia, to znaczy, że politycy Unii Europejskiej, politycy brytyjscy zafundują bardzo ostrą jazdę własnym wyborcom, i to będzie pewna kompromitacja. Myślę, że politycy w Brukseli, w Londynie powinni tego uniknąć.
Jest przeciek do brytyjskiej prasy ze sekretnego planu ministra do spraw handlu Jej Królewskiej Mości, pana Lima Foxa, który zakłada, że jeżeli dojdzie do Brexitu bez wypracowania umowy, to wówczas rząd na Wyspach może ściąć taryfy celne, które wtedy automatycznie się pojawią na wszystkie importowane produkty do zera, więc widać, że rząd Wielkiej Brytanii bardzo realnie scenariusz twardego, chaotycznego Brexitu przyjmuje.
Kodeks Hammurabiego, oko za oko, ząb za ząb, oczywiście przecież kontrolowany, taki leak, który ma dotrzeć, jeśli chodzi dotarł do Brukseli, wy nas straszycie, my was straszymy, dlatego że tutaj taka retoryka wojny, Ja rozumiem Brytyjczyków, no nie odpowiadają, tak? Natomiast ta retoryka wojny może doprowadzić do chaosu, proszę bardzo, do pewnej kompromitacji także Unii Europejskiej na zewnątrz. Polityków brytyjskich również wobec własnego społeczeństwa, które na tym straci. To jest obostronna porażka tak naprawdę. To nie jest win-win situation, to jest właśnie przeciwnie, porażka dla obu stron. Jeżeli politycy sobie to zafundują, to myślę, że na przykład w wyborach europejskich w maju bardzo wzrośnie poparcie dla partii eurorealistycznych, eurosceptycznych, no, które pokażą powagę na tle tego, co się dzieje w Unii w kontekście Brexitu.
Panie pośle, wiele osób mówi na Wyspach szczególnie, że obecne negocjacje wyglądają, czy właśnie ich brak wygląda jak sytuacja, kiedy dwóch nastolatków pędzi na siebie samochodami, idąc na zderzenie czołowe, czekając, który pierwszy skręci i wyminie przeciwnika. W takiej sytuacji jest miejsce dla polskiego rządu, żeby się włączył, kiedy wydaje się, że obydwie strony, i Bruksela, i Londyn, działają coraz mniej racjonalnie?
No już próbował to szef MSZ-u, Jacek Szymasłowicz, mówiąc o w kontekście Irlandii, o backstopie, jaka była reakcja? No, część komentatorów w Polsce, opozycja na niego naskoczyła, gdy polski minister usiłował znaleźć wyjście z sytuacji, no, która mam nadzieję nie jest sytuacją bez wyjścia, kiedy próbował właśnie dać jakąś szansę Brytyjczykom, po to, żeby doszło do dealu, tak? Bo na razie no deal to jest naprawdę, jeszcze raz podkreślam, katastrofa ekonomiczna i prestiżowa dla UE27 i dla Wielkiej Brytanii.
Jeżeli do niej dojdzie, jaki to będzie miało wpływ na wybory do Europarlamentu? Czy polski rząd wtedy powie twardo, te elity brukselskie trzeba zmienić w całości?
Myślę, że nie jest rolą polskiego rządu wyrzucanie elit europejskich na śmietnik. To już jest rola polskich wyborców, żeby wybrali takich polityków, którzy będą tam w Brukseli, Strasburgu bronić polskich interesów. Oczywiście będąc otwartymi na dialog z naszymi partnerami Unii Europejskiej, ale jednak trzeba pamiętać, że Unia Unią, integracją, globalizacją, a każdy naród, każde państwo walczy o swoje interesy w Europie czy poza Europą. I my też tacy musimy jako naród, jako państwo polskie być. Inni to robią. My nie możemy być od macochy, nie możemy być gorsi. A co się dzieje wokół Wielkiej Brytanii, no pokazuje, że Unia stosuje różne metody szantażu i środków przymusu bezpośredniego, no, mszcząc się za to, że Wielka Brytania pokazała Europie i światu, że Unię Europejską można opuścić. I no, Unia chce pokazać, że jeżeli się już opuszcza właśnie struktury UE, to z poważnymi konsekwencjami gospodarczymi. Myślę, że też w ten sposób przestrzegając choćby te państwa, które chciałyby nie tyle opuścić Unię, co opuścić strefę euro. Na przykład rząd włoski przynajmniej miał takie zapędy. Więc no, takie wychowanie Wielkiej Brytanii oby nie miało miejsca kosztem obywateli, na przykład naszego kraju.
Jeszcze na koniec przejdźmy do programu Prawa i Sprawiedliwości na Europę. Państwa marzeń nie tylko po lewej stronie Prawa i Sprawiedliwości, czyli rozumować by polską politykę dość prosto jako oś, ale także po prawej stronie tworzą się koalicje. Dzisiaj Marek Jurek w Sejmie deklarował i prosił rząd, żeby się określił, czy jest za przyjęciem euro, czy przeciwko przyjęciu euro, i deklarował, że on razem z Markiem Jakubiakiem mają proste, jasne stanowisko. Polska nigdy do strefy euro wejść nie powinna.
Myślę, że w polityce zagranicznej ważny jest realizm, pragmatyzm i robienie tego, co jest w polskim interesie, a nie deklamacje. Traktat akcesyjny dotyczący wejścia Polski do struktur europejskich 2023 roku zakłada wejście do strefy euro, ale uwaga, i tutaj się tego trzyma i prezes Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki, polski rząd, że nie ma tam daty tego wejścia. W związku z tym to teoretycznie może być never ending story, niekończąca się opowieść. W moim przekonaniu mądrze mówi szef polskiego rządu, mówiąc, że decyzję o tym podejmiemy wtedy, kiedy poziom życia w Polsce będzie taki sam jak poziom życia w krajach najbogatszych Unii Europejskiej, które to kraje, no, jak Niemcy, Holandia, są beneficjentami strefy euro. Kraje dużo mniej zamożne, choć zamożniejsze od nas, typu Hiszpania, Włochy, Portugalia, no kiedyś Grecja, którzy się już uprzedzili, gdy chodzi o PKB na głowę mieszkańca, no te kraje straciły na strefie euro, a na pewno nie zyskały. W związku z tym nauczeni tymi doświadczeniami do strefy euro nie powinniśmy wchodzić w perspektywie lat. A co będzie w przyszłości? Ja uważam, że taktycznie, dyplomatycznie lepiej o tym nie mówić. Natomiast uważam, że posiadanie własnej waluty w czasach trudnych, w czasach kryzysu, zwłaszcza przez państwo niezbyt zamożne, Polska rozwija się gospodarczo, jest wciąż jednym z 7 najbiedniejszych krajów europejskich, gdy chodzi o PKB per capita na głowę mieszkańca. W tej sytuacji przyjmowanie euro, wejście do Eurolandu, do strefy euro byłoby szaleństwem ekonomicznym i politycznym. Tego rząd Polski nie uczyni, natomiast myślę, że taktycznie lepiej jest nie formułować tego, że tego nigdy nie zrobimy, bo przecież mamy traktat akcesyjny, którym to się do tego co prawda inny rząd SLD, PSL do tego się zobowiązał. Natomiast myślę, że tutaj też trzeba czasem być nie tylko lwem, który ryczy, tak, trzeba czasem, ale też czasem lisem w polityce zagranicznej i to dedykuję obu markom, koalicji marków, czyli no, obu markom J.
Obu markom J. Zrozumieliśmy odpowiedź, i mamy taką nadzieję, że zrozumieliśmy tą dyplomatyczną mowę pana posła. To jeszcze na sam koniuszek naszej rozmowy to, co politycy uwielbiają najbardziej, czyli miejsca na listach. Pan poseł będzie startował do Europarlamentu, a jeśli tak, to czy już wiadomo skąd?
Ja kocham sport, zwłaszcza sporty drużynowe. Polityka też jest taki sport drużynowy, a jak się gra w drużynie, to się nie wybiera pozycji. W związku z tym odpowiedź jest taka, że będę w życiu publicznym Polski na takiej pozycji, o jakiej zdecyduje kapitan drużyny, Jarosław Kaczyński i drużyna.
I będziemy czekać tej decyzji jeszcze kilka tygodni do tego, zanim wszystko stanie się jawne, także program Prawa i Sprawiedliwości na Europę i na Polskę. Gościem Popołudnia Wnet pierwszym był Ryszard Czarnecki, prosto z Europarlamentu, poseł do tegoż właśnie z frakcji EKR, czyli Europejskich Konserwatystów i Reformatorów i oczywiście członek Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja dziękuję za możliwość rozmowy. Pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia.
Dziękuję.
Reklama.
Czy wiesz, że słuch, wzrok i dotyk to zmysły, które chronią Twoje dziecko? Navita Rehabilitacja wspomaga i konsultuje dzieci i dorosłych w przypadku dysfunkcji neurologicznych, ortopedycznych, logopedycznych oraz trudności szkolnych. Wykorzystujemy 30 różnych metod z zakresu fizjoterapii, neurorehabilitacji oraz integracji sensorycznej. Jako nieliczni w Polsce prowadzimy terapię metodą TDCS przez czaszkową stymulację prądem, która z powodzeniem jest stosowana w wielu krajach Europy jako metoda wspomagająca funkcjonowanie mózgu. Wskazania do terapii to m.in. depresja, trudności w nauce, zaburzenia mowy i pamięci, ADHD, Alzheimer, autyzm. Navita Rehabilitacja Toruń.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
Zaraz do spraw europejskich wrócimy, bo gościem Popołudnia Wnet będzie Grzegorz Braun, ale zanim to nastąpi, krótkie połączenie. Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, jest przy naszym telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzisiaj kolejne zatrzymania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Tym razem chodzi o nieprawidłowości w KGHM. 4 osoby zatrzymane, 2 przedsiębiorców, 2 pracowników, w tym jeden, jak się nieoficjalnie mówi, wysoki urzędnik, czy wysoki pracownik koncernu. Skąd? Czy te zatrzymania to jest pokłosie artykułów prasowych, które donosiły o ustawianych przetargach w KGHM-ie?
No te zatrzymania to przede wszystkim efekt ustaleń własnych CBA. Musimy pamiętać, że tak ważne dla polskiej spółki jak Skarbu Państwa, jak KGHM są pod stałą obserwacją czy opieką takich służb jak CBA. Mamy do czynienia ze śledztwem, które jest oparte o ustalenia własne biura, które to ustalenia pokazują, że przynajmniej w latach 2012-2016 wspomniana przez pana redaktora grupa osób prowadziła proceder korupcyjny przy zamówieniach na sprzęt dla spółek z grupy KGHM. Także mamy do czynienia z działaniem korupcyjnym, które zawsze obciąża spółkę Skarbu Państwa też.
I które trwało przez kilka lat i to, jak rozumiem, niezależnie od tego, jakie rządy polityczne były w Warszawie.
To były działania, czy grupa, która prowadziła działania w latach 2012-16, także mowa o różnych kadencjach Sejmu, jeżeli tak patrzeć, o różnych rządach, no i mowa o ludziach, którzy na pewno prowadzili działania, na które nie może być przyzwolenia, dzięki korupcji wspomniani, zatrzymani przedsiębiorcy byli traktowani w sposób preferowalny. Lepiej traktowano ich ofertę w związku z tym, że opłacali się zatrzymanym pracownikom grupy KGHM.
Wiele podnosi się głosów, które podają wątpliwość. Dość dużą aktywność funkcjonariuszy CBA w ostatnich dniach. Padają zarzuty, że Centralne Biuro aresztuje kolejnych podejrzanych, czy zatrzymuje kolejnych podejrzanych, dlatego że wykonuje pewne zlecenia polityczne, żeby się wpisać w pewną dynamikę zdarzeń politycznych. Jak pan na takie zarzuty odpowie?
No, CBA ma swoje obowiązki wynikające wprost z ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Wydaje się, że każdy, kto liczy na to, że polska gospodarka będzie gospodarką opartą na uczciwych zasadach, a polskie państwo będzie państwem silnym, może tylko się cieszyć z aktywności takiej służby jak CBA, bowiem jej zadania są na tyle istotne dla Polski, że dotyczą właśnie pomocy w budowaniu zdrowego, silnego państwa. Tutaj różne oczywiście głosy polityczne mogą być i są formułowane, ale to jest rodzaj walki politycznej, w którą ja nie chciałbym wchodzić. Centralne Biuro Antykorupcyjne swoimi wynikami świadczy o bardzo dobrej, profesjonalnej pracy, a z kolei sondaże opinii publicznej pokazują, że Polacy dobrze oceniają aktywność biura i mamy nadzieję, że będzie tak w przyszłości.
To już w ostatnich dniach w zasadzie w ciemno można wchodzić na stronę, na portal internetowy CBA, bo zawsze wiadomo, że jakaś nowa informacja o nowym zatrzymaniu na wysokim szczeblu tam się znajdzie.
No, rzeczywiście CBA jest aktywne, traktujemy to z pełną powagą. Tutaj nie chodzi o robienie jakichś statystyk czy dawanie mediom sensacji. Mowa o bardzo ważnej służbie, która podchodzi na poważnie do swojej pracy i tak na pewno będzie, póki będzie minister Kamiński odpowiadał za zarządzanie służbami. Mamy świadomość tego, że dobra praca takich służb jak CBA to również dobra pozycja polskiego państwa i dobry, silny aparat państwowy.
To jeszcze pytanie o to, czy CBA albo inne służby zainterweniują w sprawie działalności spółki Srebrna.
Szanowny panie redaktorze, służby podległe ministrowi Kamińskiemu na pewno będą reagować na sygnały związane z działalnością sprzeczną z prawem, sygnały, które mówią o narażaniu interesu państwa na szkody. Natomiast musimy pamiętać, że to informacje i weryfikacja informacji pokazuje, gdzie potrzebne jest zaangażowanie służb, a nie artykuły prasowe czy tezy opozycji albo tego czy innego zeznającego przed komisją weryfikacyjną.
W ubiegłym tygodniu dwie partie polityczne, Platforma Obywatelska i Partia Razem, złożyły wniosek do CBA o kontrolę oświadczeń majątkowych składanych przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Czy kiedy będzie odpowiedź na taki wniosek?
No, z tego co widzę, to CBA już wskazało w dniu dzisiejszym, to jest dosyć świeża wiadomość, że nie widzi podstaw do tego, żeby kontrolę oświadczeń majątkowych pana posła Jarosława Kaczyńskiego prowadzić. To nie jest działanie, które może być podejmowane bez jakichś konkretnych przesłanek. Także tutaj CBA, które jest właściwe do oceny tego typu wniosków, dokonało wstępnej analizy, jak rozumiem, i zdecydowało, że przesłanek do tego, żeby wszczynać konkretnie z kontrolę oświadczenia majątkowego prezesa Kaczyńskiego, nie ma. musimy pamiętać, że to CBA jest instytucją właściwą do tego, żeby oceniać, czy takie oświadczenie majątkowe powinno być kontrolowane. Tutaj nie znaleziono przesłanek, które mówią, że tak.
Powiedział Stanisław Żaryn, rzecznik ministra, koordynator do spraw służb specjalnych. Dziękuję bardzo za to krótkie połączenie i za informację. Powtórzmy ją. CBA wydało oświadczenie, że nie widzi powodu, aby sprawdzać oświadczenia majątkowe posła Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi oczywiście o prezesa Prawa i Sprawiedliwości w związku z publikacjami jednego z dzienników dotyczącego działalności spółki Srebrna. Tak mniej więcej streszczając, powiedział Stanisław Żaryn, rzecznik ministra, koordynatora do spraw służb specjalnych. My się zagadaliśmy. Mamy już godzinę 16:39. To czas na krótką piosenkę z autorstwa Mańczuka, Homo Twist. Ach, proszę pani, a to jest piosenka niezwiązana z naszą następną rozmową, bo już czeka i pewnie się niecierpliwi Grzegorz Braun, więc za chwilę rozmowa o koalicji antyunijnej albo koalicji proporskiej, zależy kto jak ją nazywa.
Ach, proszę pani, proszę pani, niech mnie pani więcej już nie rani. Już dosyć nie chcę, nie chcę za nic. Niech nie rani mnie pani, nie pani. Niech skończy się już to ranienie, bo ja nie jestem do ranienia. Co kiedyś piękne, teraz zwiędłe, cynizmem przeżarte schematy. Ulica śpiewa hymn o dolarze, a wolni grażdanie szczerzą szczerby. I Polska, Polska i Berales, faszyści grupami jak psy na ulicach miast próbują noży na mej twarzy. Polska, Polska ponad wszystko, w kleszach milczenia pociągiem jadę. Pani, bardziej samolotami, których się pani trochę boi. Tak ciągle się oddalamy, zbliżamy. Taki życiowy jest flores. Na pani miejscu już dawno bym go rzucił. Dałbym rozsądkowi głos i miłą melodię zanucił. Która to już zima, doprawdy zbyt dobrą mam pamięć. Wina, która to już wina, dlaczego tak dobrze pamięta się to co złe, a przecież tak dobrze cię przytulić i miłą melodię zanucić. Ono setine, seti Maria, dana elitone paer. Ono setine, seti Maria, iria sino deside, shante shante, dana elito, iria date mai, Simon Simon, idarine o, Mayer, repias, tiara botis risivanon, se morride la par, iridamon. Iridamon, shante, shante, dana elito, iria date mai, Simon, Simon da fe, ridevao, ridevao.
Częstograj, Radia Wnet.
A w studio już zapowiadany od godziny 16 Grzegorz Braun, reżyser, publicysta, polityk, założyciel Pobudki między innymi, a teraz jak się dowiedziałem z czarnej teczki, nie mylić z dużą czarną teczką, którą kiedyś chodził Stanisław Tymiński, tylko ma ale jest też większa. Ale mała czarna teczka, również oficjalnie kandydat na prezydenta Gdańska. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże. Kłaniam się. Tak, wpadam tutaj w akcji prosto z Sądu Najwyższego, gdzie pełnomocnik mojego komitetu wyborczego złożył właśnie skargę,
która... Bo to jest drugi dokument, który pan pokazał, czyli skargę na decyzję PKW,
która... Na wczorajszą uchwałę PKW, tak, tak. Wczorajsza nasza skarga poranna wywołała reakcję Państwowej Komisji Wyborczej. Reakcję niestety pożałowania godną i paradoksalną, jeśli idzie o myślenie logiczne i prawnicze, bowiem PKW w pełni podzieliło nasze rozpoznanie sytuacji. Tak jest, odkryty przez nas poważny błąd, usterka, wada prawna zgłoszenia komitetu mojej szanownej kontrkandydatki w wyborach uzupełniających na prezydenta miasta Gdańska. PKW widzi gołym okiem i nakazuje zmianę nazwy temu komitetowi, który wysuwa moją kontrkandydatkę w tych wyborach, ale lekką ręką pozwala, żeby to wcześniejsze zaniedbanie, błąd, wada prawna, bezprawie, żeby uszło wszystkim na sucho, żeby nie zrodziło żadnych konsekwencji prawnych. Ja zwrócę uwagę, że wczoraj skarżyłem się bynajmniej nie na moją szanowną kontrkandydatkę, bo błądzić jest rzeczą ludzką. No może w wypadku prezydentów, gospodarzy, zarządców miast powinien być troszkę mniejszy margines tolerancji, ale powtórzę, błądzić jest rzeczą ludzką. Natomiast